Nie bądź obojętny.
Tomasz Bilicki, będziemy dzisiaj rozmawiali o alkoholowym zespole płodowym. Co to tak naprawdę jest? Mam nadzieję, że znajdziemy odpowiedź na to pytanie. W naszym studiu jest pani Wioletta Jóźwiak-Majszak, pracownik socjalny z Domu Samotnej Matki. Dzień
Witam.
Dobry. I pan Błażej Kmieciak, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Uniwersytet Medyczny.
Dzień dobry.
Alkoholowy zespół płodowy. Nazwa brzmi strasznie. I to jest coś strasznego?
Tak. Alkoholowy zespół płodowy jest wtedy, kiedy matka w czasie ciąży pije i naraża swoje dziecko na utratę w różnych sferach swoje dziecko możliwości rozwoju. I dziecko już się z nim rodzi. Już w momencie narodzin jest uzależnione od alkoholu.
Czyli tak naprawdę jakby dziecko w wyniku tego, że mama pije w ciąży, staje się alkoholikiem?
Znaczy takiej korelacji ja bym od razu nie znalazł. Na pewno alkoholowy zespół płodowy, FAS, związany jest z tym, po pierwsze o tym, o czym powiedziała pani Wiola przed chwilą, a po drugie jest z tym, że mamy ewidentne zaburzenia, głównie w sferze emocjonalno-intelektualnej. Czy jest to natychmiast
powiem, rozumiem,
czy jest to związane od razu z wystąpieniem uzależnienia, to trudno tak jednoznacznie stwierdzić. Natomiast na pewno możemy stwierdzić, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć w sposób taki racjonalno-obiektywny, brutalnie rzecz biorąc, jaka ilość alkoholu w trakcie ciąży jest bezpieczna dla kobiety. Kiedyś była taka ginekologiczna, że tak powiem, pogadanka mówiąca o tym, że jak kobieta ma problemy z czerwonymi krwinkami w trakcie ciąży, to powinna napić się
wino,
prawda? A dzisiaj wiemy, że każda ilość alkoholu we krwi u kobiety w organizmie, w zależności oczywiście też od etapu rozwoju płodowego dziecka, po prostu działa w sposób destrukcyjny na to dziecko.
Czyli tak naprawdę każda ilość alkoholu dla kobiety w ciąży jest szkodliwa
dzisiaj
pod kątem
normy,
dziecka.
Normy takie medyczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prowadzenia ciąży, są ewidentnie takie.
Czyli ani nie jedno piwo, ani nie jeden kieliszek czerwonego wina.
Ewidentnie dzisiaj i lekarze, ginekolodzy i wszelkiego rodzaju służby zajmujące się ochroną zdrowia kobiet w ciąży w sposób jasny zwracają uwagę. Picie alkoholu w ciąży nigdy dla dziecka poczętego nie jest bezpieczne.
Niestety jeszcze dalej to funkcjonuje. To przekonanie, że ten kieliszek czerwonego wina czy jedno piwo nie zaszkodzi. Tak?
Czy w Domu Samotnej Matki zdarzają się kobiety, pensjonariuszki, które w okresie ciąży piły alkohol, nie wiem, albo przyjmowały narkotyki?
Nie, niestety tak. I jest to problem częsty. I problem, w którym my jako pracownicy czujemy się bezsilni. Podam taki przykład matki, która była uzależniona od alkoholu i zdiagnozowana jako uzależniona w wieku 11 lat. Przyszła do nas w swojej drugiej ciąży, uciekała od nas i wracała. Tak, to były pobyty, które najczęściej się kończyły w czasie weekendu, ponieważ zapijała, czyli łamała regulamin. No i my stoimy w ogromnym dylemacie takim etycznym, moralnym, bo z jednej strony nie możemy pozwalać sobie na łamanie regulaminu w ten sposób, za co grozi wydalenie za każde spożycie alkoholu. Z drugiej strony chcemy chronić jej dziecko. A wiemy, że jeśli wystawimy ją za bramę, ona zaszkodzi swojemu dziecku, tak? Mieliśmy taki przykład właśnie, podam pracę z taką mamą, której się jednak udało później ten pobyt u nas, że tak powiem, zakończyć sukcesem, ponieważ po tych kilku ucieczkach, bo to nie było tak, że...
Uciekała, rozumiem, żeby się upić, tak?
Dokładnie, ale też przychodziła pod wpływem alkoholu do nas. Nie ma takiej możliwości, żeby w jakikolwiek sposób tej mamie pomóc.
Jednak rozumiem, że ona jest pełnoletnia.
Tak, dokładnie, to jest jej decyzja. Nie możemy o tym poinformować, nie wiem, sądu, bo to dziecko jest jeszcze, nie ma...
Tu nie mamy też czegoś takiego jak przemoc w rodzinie czy przemoc domowa, bo polskie prawo jest skonstruowane w dość specyficzny sposób, jeśli chodzi o ochronę dziecka poczętego. Z jednej strony kodeks karny nam to bardzo mocno pokazuje, że doprowadzenie do uszkodzenia ciała dziecka poczętego jest karalne. Oczywiście tej karze nie podlega matka, bo tu nie chodzi o karanie matki w tym momencie, ale chodzi o coś innego. Rok temu w Łodzi i w Zgierzu mieliśmy sytuację narodzin trójki dzieci. Dwójka z nich, z tego co pamiętam, zmarła. Urodziły je kobiety, które miały 2,5-3 promila alkoholu we krwi. Kodeks karny jakby zajmuje się w tym momencie pomocą na przykład matce, na przykład skierowaniem na przymusową terapię przewidzianą w kodeksie karnym, ale dopiero w momencie, w którym doszłoby do przestępstwa w trakcie porodu. Jeśli to dziecko poczęte, tak, czyli płód obumarł w ciąży przed akcją porodową, w tym momencie kodeks karny nie widzi. Jest to pewnego rodzaju uchwała Sądu Najwyższego, która obowiązuje w polskim prawie. Obecnie jest, bo tu nie chodzi, podkreślam bardzo mocno, tu nie chodzi o jakiekolwiek karanie kobiety, która jest uzależniona, która jest w ciąży, tylko chodzi o pojawienie się możliwości wsparcia terapeutycznego tej osoby. Te dylematy moralne, etyczne pracowników domu samotnej matki, one są też związane z tym, że tak naprawdę dzisiaj polskie prawo nie widzi takiej płaszczyzny pomocy kobiecie w ciąży.
No właśnie, bo jeżeli to dziecko byłoby dzieckiem już po urodzeniu się, moglibyśmy na przykład zawnioskować do sądu rodzinnego i nieletnich o ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Oczywiście, że
tutaj,
tak.
Tak, no bo ewidentnie to dziecko jest krzywdzone. Kiedy mama jest w ciąży i tę krzywdę robi dziecku, które znajduje się w jej łonie, w zasadzie chyba jesteśmy bezbronni. Tak. Rzecznik praw dziecka chciał coś zmienić w tej sprawie
jest
w ostatnim
projekt
czasie.
Jest projekt zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tej kwestii. Rzecznik praw dziecka proponuje bardzo daleko idącą zmianę w tej materii, polegającą na tym, że istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu, tak jak jest obecnie procedura wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rzecznik praw dziecka proponuje...
Chodzi o przymusowe leczenie?
Tak, chodzi o przymusową terapię. W zasadzie generalnie dzieli się to na przymusowy detoks, a następnie terapię. I w zasadzie tutaj rzecznik odwołuje się bezpośrednio do swojej ustawy o rzeczniku praw dziecka, do artykułu 2, który mówi, że dzieckiem jest istota od chwili poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Jednym z fundamentalnych praw tego dziecka jest prawo do ochrony zdrowia. Tutaj abstrahując od w ogóle od wszelkich dyskusji, nie wiem, aksjologiczno, nie wiem, religijno-teologicznych i tak dalej, my ewidentnie z perspektywy medycznej wiemy, że to dziecko jest pacjentem, tak? Bo ono jest poddawane diagnozie i terapii. W momencie, w którym mamy zatrucie alkoholowe, wiemy, że doprowadza się tutaj bezpośrednio do uszkodzenia jego ciała.
Czy takie rozwiązanie byłoby korzystne dla pacjentek, chociażby osób z domu samotnej matki?
Ja sobie myślę, że no są takie zarzuty, że jest to podejmowanie decyzji za kobiety, że jest to w pewnym sensie taka dyskryminacja jej woli, ale ja sobie myślę na podstawie swoich doświadczeń, że jest to jedyne rozwiązanie.
No właśnie, bo z jednej strony
izolacja.
Mówimy o woli mamy, tak. A z drugiej strony
no bo,
co z dzieckiem.
Bo jaki jest sens tak podjęcia terapii z osobą, która sobie nie zdaje sprawy ze swojego uzależnienia, tak? To każdy terapeuta to powie. Natomiast jest to jedyna szansa na ochronę tego dziecka. Mało tego, ja sobie jeszcze myślę z perspektywy służb społecznych, że my też bardzo się boimy o osoby, z którymi pracujemy, jeśli wiemy, że ta osoba zagraża dziecku. I mamy wiele takich przypadków, że kobiety rodzą nieświadomie, rodzą w upojeniu alkoholowym, rodzą w miejscach, które są zagrożeniem dla dziecka. Mówi się o tym, my się w swoim żargonie mówimy, że boimy się, że ktoś urodzi w rowie, w śmietniku. Często bez tej świadomości i ta izolacja. My tak traktujemy trochę czasami pracę z uzależnionymi kobietami w ciąży, że traktujemy nasz ośrodek jako taką formę ochrony i izolacji przed szkodliwym środowiskiem, tak? Bo wiemy, że jak ona wróci do swojego miejsca zamieszkania, kobiety, kiedy trzeźwieją, mówią, tak? Nie chcę tam wrócić, ponieważ tam wszyscy piją.
Tak,
ja się
a z drugiej strony uzależnienie pewnie staje
oczywiście,
się silniejsze.
Oczywiście,
a czy tutaj
że
pamiętajmy
tak.
też, że ta propozycja chociażby rzecznika, nad którą na pewno trzeba dość długo podyskutować, bo sama ustawa jest w wielu miejscach niedoskonała, ale ja też ad vocem tego, o czym pani Viola powiedziała, my tutaj podejmujemy tak naprawdę działania, które też w polskim prawie są określone mianem stanu wyższej konieczności. To są de facto działania ratunkowe, bo my nie mamy, jeżeli, popatrzmy, jedna ze stacji telewizyjnych komercyjnych jakiś czas temu pokazywała nagrany film z kobietą z zaawansowanej ciąży, która siedziała na krawężniku ze swoim partnerem i pili wódkę. I tego typu zdjęcia, tego typu obrazy, to nie chodzi o to, że one nas oburzają, bo to nie chodzi o święte oburzenie, tylko chodzi o to, jak realnie my możemy tutaj pomóc tej postaci, tak? Bo rzeczywiście ja się w pełni zgadzam. Jeżeli mówimy o terapii, to musimy powiedzieć to o pewnym wglądzie. My tutaj podejmujemy działania, które w takim żargonie psychiatrycznym nazywane są zabezpieczeniem osoby przed nią samą. Bo są takie stany, kiedy my nie jesteśmy w stanie powiedzieć obiektywnie, że ktoś racjonalnie podejmuje decyzję i w tym momencie konieczne jest to działanie.
Błażej Kmieciak, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Uniwersytet Medyczny, mówił o ochronie osoby przed nią samą i pani Wioletta Jóźwiak-Majszak, pracownik socjalny z domu samotnej matki. Dzisiaj tematem naszej rozmowy był alkoholowy zespół płodowy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.